Dobrze, to żeby nie opóźniać wszystkiego, to będziemy zaczynać. Dzisiaj przed nami trzeci wykład na temat uzdrowienia. Powiem wam, że z wszystkich rzeczy w kościele, które lubię ostatnio najbardziej robić, to mówić o tym uzdrowieniu. Szczadowe. Świetny temat. I dzisiaj czytałem Biblię. I była taka sytuacja, kiedy Bóg wysłał Eliasza, kiedy Eliasz przebywał nad potokiem Kerit. Nad potokiem Kerit. I Biblia mówi o tym, że kruki go tam karmiły, przywoziły. Przynosiły mu mięso do jedzenia, przynosiły mu jedzenie. A poił się właśnie wodą z tego potoku. No i później nastała susza i ten potok wysechł. I Bóg powiedział do Eliasza, udaj się do Sarepty, nakazałem pewnej wdowie, aby cię karmiła. I kiedy przybył do tej Sarepty, rzeczywiście tak się stało, że była tam wdowa, która zaczęła tam karmić Eliasza. To tak ja bardzo to skracam. I później była taka sytuacja, że zmarł syn tej wdowy. A więc wdowa wygłasza taki epilog, dlaczego tak się stało, przywiodłeś mój grzech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później Eliasz wzbudza tego chłopca z martwych. Kiedy przyprowadza tego chłopca do kobiety, do tej wdowy, Biblia mówi o tym, wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałem, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Zauważcie tutaj jedną rzecz. Wdowa zauważyła, że słowo Pana jest w ustach Eliasza, dlatego że dokonał się cud. Że nastąpiło coś, co potwierdziło to słowa, które wypowiadał Eliasz. I pamiętam, słyszałem historię T.L. Osborna, takiego wielkiego ewangelisty, który pojechał kiedyś do Indii. Nie wierzył wtedy w cuda, znaki, wierzył w taką teologię, która się nazywa cesacjonizmem, czyli to, że cuda i znaki ustały wraz z apostołami, były potrzebne tylko do ustanowienia kanonu Pisma Świętego, co oczywiście jest herezją. I z taką teologią tam pojechał i doznał szoku, bo podszedł do niego pewien Hindus i mówi, pokazując na Biblię, to jest twoja święta księga, pokazał jedną z ksiąg tych hinduskich, nie była podana nazwa, to jest moja księga. Moja księga jest pełna mądrości, twoja księga jest pełna mądrości. Moja księga mówi o Bogu, twoja księga mówi o Bogu. Jaka jest różnica? Żadnej. Po co w ogóle zmieniać cokolwiek? I T.L. Osborne w tym momencie poczuł się taki zszokowany. No właśnie, po co coś zmieniać? Jak tu jest mądrość, tam jest mądrość. Po co cokolwiek zmieniać? I w tym momencie wrócił z powrotem do Stanów Zjednoczonych, zaczął szukać Boga, Bóg go wprowadził w znaki i cuda i tak już jest od 60 lat. Chrześcijaństwo pozbawione znaków i cudów staje się chrześcijaństwem, które nie jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi. Przyjdą ludzie opętani i jeśli ty nie wierzysz w ponadnaturalne działanie Boga, to ci ludzie jak przyjechali opętani, tak wyjadą stąd opętani. Przyjdą chorzy i wyjdą stąd chorzy. Przyjdą zdruzgotani i wyjdą stąd zdruzgotani. Ewangelia dlatego ma taki wpływ, dlatego Kościół Chrystusa tak szybko rósł z jednego powodu, że słowo było potwierdzane znakami i cudami. Słowo było potwierdzane znakami i cudami. I uciekaj od chrześcijaństwa intelektualnego. Jest za dużo. Za dużo intelektu we współczesnym chrześcijaństwie. Pamiętam historię, jak pewien pastor z Afryki pojechał do Stanów Zjednoczonych, zaproszono go, pastorzy dużych kościołów zaprosili go i obwozili go przez cały tydzień. Widział wiele różnych kościołów, potężnych, wielotysięcznych kościołów. I odwozili go z powrotem na lotnisko i w końcu jeden z pastorów mówi, no jakie twoje wrażenia po pobycie w Stanach, jak tam nasze kościoły. I ten pastor z Afryki mówi, jestem zdumiony. A, kościoły zrobiły na tobie wrażenie. On mówi, nie, jestem zdumiony, ile człowiek może osiągnąć bez człowieka, ile człowiek może osiągnąć bez Pana Boga. Jeśli będziesz się karmił tylko i wyłącznie Filipem Jansejem, współczuję ci. Bo jeśli będziesz musiał się zmierzyć z chorobą, to ci nic nie pomoże. To ci nic nie pomoże. Biblia mówi, nie polegaj na własnym rozumie. Są rzeczy, których nie jesteś w stanie ogarnąć swoim umysłem. Są rzeczy, w których twój umysł musi umrzeć. Mówiliśmy sobie ostatnio o tym, jak Pan Jezus rozmawiał z drzewem. Tak? Jak przemówił do drzewa. Intelektualny człowiek mówi, próbujesz szukać wytłumaczenia, że to nie, że Chrystus mówił do drzewa, to jakiś człowiek się chował za tym drzewem i on mówił do niego. Nie, Chrystus powiedział do drzewa. Tak? Rozkazał mu, przeklął je i rozkazał mu, żeby uschło. I tak się stało. A jeśli jesteś dzisiaj tutaj pierwszy raz, bo dziś jest trzecie nasze spotkanie, jeśli jesteś pierwszy raz, to twój mózg może tego nie przeżyć. I to wszystko jakby, kochani, byłoby tylko pustą teorią, gdybyśmy nie oglądali ludzi uzdrowionych. To, co ewidentnie Bóg robi w Kościele, to przysyła nam ludzi chorych, przysyła nam ludzi opętanych, żebyśmy zaczęli praktykować to, co mówimy w poniedziałek na przykład. I to się dzieje. Tak? I to się dzieje. Stały nasz przykład, czyli Jacek, znowu coś się tam dokonało w jego życiu. Jakby ktoś myślał, że Bóg nie ma faworytów, no ja bym tutaj zadał sobie taki znak zapytania, czy rzeczywiście... Absolutnie nie czujcie się potępieni. Biblia mówi, nie zazdroście. To jest świadectwo Pana. Ja się teraz boję. Dać ci? Dziękuję.
Ostatnio tak się staram przybliżyć do Boga, między innymi po każdym meczu o godzinie 11 wychodzę sobie na moją działkę i będę też wychodził, być może wtedy szybciej, i modlę się do Boga, wielbię Go, wołam do Niego tak, jak tylko potrafię. Józef tu mówił, kiedy właśnie takie coś, że po prostu jak jedziesz samochodem, nie, żeby nie zamykać oczu, bo możesz gdzieś wjechać, że po prostu nie jest to regułą, że jak się modlisz, nie wpadniesz gdzieś tam, nie? A ja gdzieś tak wziąłem sobie z innej strony takie słowo Boże, które mówi, że choćbyś tam stąpał po wężach, choćbyś coś tam zjadł zatrutego, nic się nie stanie. I padał deszcz, to dzień po dniu, a ja sobie chodzę po dworze Któregoś dnia klękłem, tam byłem mokry po kolana, nie klęczałem, wołałem do Boga i bolało ogólnie mnie kolano. Dłuższy czas już, nawet kiedyś miałem taką szyję, nanosiłem i nie pomagało nic. Już rok temu zaczął mnie boleć tu po prostu, co się nazywa? Biodro. Byłem prześwietlany i lekarz powiedział, no tak, już nie jestem taki młody, nie będzie już lepiej. I nie wiem, ja poczułem takie ciepło w moich kolanach, takie coś, taki, nie wiem, co przypływ w ogóle, poczułem się jakiś taki mały, taki niejaki, takim dzieckiem się poczułem. I wstałem i stwierdziłem, że już mnie nic nie boli. Do tego jeszcze w ogóle, ja byłem przez 10 lat, w ogóle byłem zniewolony. Byłem zniewolony przez seks, byłem zniewolony przez papierosy. I w pakiecie Bóg woli mnie ze wszystkiego, nie? Także Bóg jest wielki w ogóle. Jestem najszczęśliwszym chyba, a może jeden z najszczęśliwszych ludzi w ogóle na świecie, nie? Także szok. Amen. I mam nadzieję, że jeszcze ty kiedyś wyjdę.
Za tydzień znowu coś opowiesz. Dobrze. widać przemianę tydzień w tydzień. Kolana uzdrowione, wszystko. O tym sobie porozmawiamy już ośmioro oczu, bo tu będziemy tu gadać o takich rzeczach, Bożenka.
Kobieta nie jest Boże nie.
Dobrze, posłuchajcie. To, co jest jeszcze ważne. Biblia mówi o tym, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. I teraz, jeśli nie budujesz w swoim życiu, jeśli nie podchodzisz do słowa w taki sposób z bojaźnią i z szacunkiem, naprawdę to, co teraz powiem, ma sens. Jeden werset jest w stanie dokonać rewolucji w twoim życiu. Jeden werset. Jeśli nie zaczniesz traktować Bożego Słowa, Biblia w liście do Kolosan mówi o tym, aby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. Pożeraj Biblię. Wierz temu, co mówi Biblia. To, co dzisiaj będę mówił, jeśli to jest ważne. To, że będziesz atakowany przez chorobę, niektórzy już są atakowani, to jest normalne. To jest normalne. Czym będziesz walczył, w jaki sposób będziesz się przeciwstawiał temu, co diabeł chce robić w twoim życiu? Tak? Amen. Co, jak następnym razem możesz coś tu powiedzieć, jak Bóg cię wskrzesi z martwych. Już. Ale chłopie, ty się naprawdę zmieniasz. Przeczytam wam teraz z księgi Habakuka. Jest taka księga w Biblii. A w ogóle, gdzie są wasze Biblie? Komórkach. Widziałem taki fajny obrazek. Taka zniszczona Biblia, popisana, pomazana. I było takie hasło. Im bardziej to jest zniszczone, tym bardziej twoje życie jest poprawne. Im bardziej to jest czyste i niepomazane, tym bardziej twoje życie jest rozbite. Okay? To jest coś, co musisz pożerać. Słowo Chrystusowe niech mieszka w tobie obficie. Tak? Amen. Dobrze. Habakuka, drugi rozdział, wersety 1-2. Muszę stanąć na mamym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Habakuk się modli do Boga. I teraz drugi werset mówi tak. Odpowiedział mi Pan mówiąc: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. To jest mój fragment na robienie notatek. Zapisz to, co widziałeś i wyryj na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Zapisz to, co widziałeś. 2-2 Habakuk. Czwarty werset mówi: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tlenem człowieka wierzącego jest wiara. Biblia mówi o tym, że bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, którzy przychodzą do Niego, którzy mają wiarę. Buduj w sobie wiarę. Bóg chce w twoim życiu, przez to, co będziesz rozumiał, przez to, co będziesz układał w swoim życiu, budować fundament Bożego Słowa. Jeśli Bóg coś zbuduje w twoim życiu, jeśli Bóg da ci objawienie pewnych rzeczy, nikt tego nie zburzy. Słyszałem sytuację wczoraj o kobiecie, która była chrześcijanką kilka lat i nagle stało się tak, że Nagle zaczęła chodzić do barów, zaczęła pić, upijać się, chodzić na imprezy, robić różne dziwne rzeczy. Tak nagle. Wiecie, co to pokazuje? Totalny brak fundamentu. Totalny brak budowania fundamentu. Musimy budować swoje życie na Bożym Słowie. Każdą doktrynę, wszystko, co robimy, musimy budować na Bożym Słowie. To, co ja ostatni miesiąc mówiłem wam o tym mojego życia, półtora miesiąca, to jest to, że Bóg wprowadzał mnie w pewne rzeczy, które się zaczynają dziać. Tak? Ja musiałem w końcu odrzucić pewne rzeczy, odrzucić pewne schematy, w których funkcjonowałem i zacząć wierzyć Bożemu Słowu. Bo jeśli się nie przygotujesz, to przeminie cię czas, który Bóg przygotowuje dla ciebie. Możesz chodzić 40 lat po pustyni, możesz iść 3 tygodnie. Wybór należy do ciebie, tylko do ciebie. Bóg chce cię przeprowadzić w 3 tygodnie. Tak? Dobrze. Mówiliśmy sobie, pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym, że krzyż Chrystusa, że to, co się stało na krzyżu, to stały się 3 rzeczy. O 2 Biblia mówi w bardzo wyraźny sposób. Przypomnę wam fragmenty. Izajasza 53 rozdział, wersety od 3 do 5. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity, umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Mówiliśmy sobie o tym, że wielu chrześcijan mówi, że chodzi tutaj o uzdrowienie emocjonalne. Tu nie chodzi tylko o uzdrowienie emocjonalne. Tutaj głównie chodzi o uzdrowienie jakie? Fizyczne. Mateusza 8:17. Mateusz nam to wyjaśnił. Ja wam pewne rzeczy będę do znudzenia powtarzał. Bo kiedy będziesz musiał zrobić dzisiaj to, o czym dzisiaj będziemy mówić, to jest twoja broń. To jest twój miecz, który dzisiaj dostaniesz do ręki, który będziesz mógł walczyć. Mateusza 8:17. Chrystus zaczyna swoją służbę. Wygłosił kazanie na górze, którym ludzie są podekscytowani. Wszyscy ludzie na całym świecie. Bez względu na wyznanie. I 16 werset mówi, jak gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, zobaczcie, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Mateusz, chwała Bogu za to, wyjaśnił, o co chodzi w Izajasza 53 od 3 do 5. Uzdrowił wszystkich, uwolnił ludzi, i mówi, to się wydarzyło, co Chrystus zrobił, aby się wypełniło. Aby się wypełniło, co powiedział Izajasz. Stary Testament mówi o uzdrowieniu, Nowy Testament mówi o uzdrowieniu, kiedy Chrystus był. I ostatni fragment kluczowy, pierwszy list Piotra, drugi rozdział 2:24. Tak, to było tydzień temu, tylko że to musimy znać. Musisz to wiedzieć, musisz być tego świadomy, musisz w tym żyć. Biniu mi opowiadał, kiedy on zrozumiał Izajasza 53, został uzdrowiony z bólu pleców po krótkiej modlitwie. Bach, moment, kiedy to zrozumiesz, kiedy to ci zostanie objawione. Tak? A później pojechał pobić się na MMA i przyjechał z pobitymi żebrami. A Biblia mówi, niewielu między wami jest mądrych. 1 Piotra 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Okej? Okay? To jest fundament. Mówiliśmy sobie też o tym, że Chrystus, była taka sytuacja, że przyszedł człowiek do Chrystusa i Chrystus powiedział, przebaczone są grzechy twoje. Pamiętacie? Wtedy faryzeusze, uczeni w piśmie, zadali sobie pytanie, kim on jest, że mówi, że są przebaczone jego grzechy? Kim on jest, że on grzechy odpuszcza? I Chrystus powiedział, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma odpuszczać grzechy. Uzdrowił tego człowieka i dokonało się to, co dokonało się na krzyżu. Na krzyżu dokonało się przebaczenie i uzdrowienie. Przebaczenie i uzdrowienie. Jeśli nie masz tego w swojej głowie, jeśli nie masz świadomości tego, nie podchodź nawet do ludzi chorych i nie módl się o nich. Biblia mówi o tym jasno. Jeśli jesteś chwiejny w swojej wierze, nic nie dostaniesz. Żeby móc zrobić cokolwiek w Bożym Królestwie, najpierw ty musisz mieć świadomość, zmienione myślenie. Ja wiem, że my się nasłuchaliśmy różnych rzeczy. Naczytaliśmy się różnych rzeczy. Wiele rzeczy, których się naczytałeś, to są bzdury. Tak, wiele rzeczy to są bzdury. Zmień myślenie. To, o czym my mówimy, mówimy tylko i wyłącznie o Bożym Słowie. Psalm 103. Zaczynamy już to, o czym dzisiaj mamy mówić. Psalm 103. Wersety od 1 do 3. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jemu Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wszystkich dobrodziejstw Jego. Jakie to są dobrodziejstwa? Jakie to są Boże dobrodziejstwa? Werset 3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. I od razu dalej leczy wszystkie choroby Twoje. Przebaczenie, uzdrowienie. Przebaczenie, uzdrowienie. Bożym dobrodziejstwem, tym co jest dobre, jest przebaczenie jego grzechów, co nikt nie wątpi. Natomiast jeśli chodzi o to samo, co jest w pakiecie, Kościół już wątpi. Kościół już wątpi. Chrystus umarł również za twoje choroby. Jeśli zmierz się z Izajasza 53, zmierz się z Mateusza 8:17, zmierz się z Piotra 2:24, zmierz się z tym. Zmierz się z tym, że Chrystus 17 razy mówią Ewangelię i Chrystus uzdrowił wszystkich. Przyszedł człowiek trędowaty do Chrystusa i mówi: co chcesz, żebym ci uczynił? Pyta się Chrystus. Panie, jeśli chcesz, jeśli możesz, uzdrów mnie. Co mówi Chrystus? Chcę, bądź uzdrowiony, bądź oczyszczony. To jest Bożą wolą. To jest Bożą wolą. Jeśli mówisz, że Bóg nie chce czasami uzdrawiać ludzi, to zastanów się, czy Chrystus zawsze chce przebaczać grzechy, czy czasami. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co się dokonało na krzyżu, pomiędzy uzdrowieniem a przebaczeniem? Powiedz człowiekowi opętanemu, no ja nie wiem, czy Chrystus chce cię uwolnić. Bzdura, herezja, kłamstwo, diabelstwo. Zawsze chce. Zawsze chcę przebaczyć grzechy i zawsze chcę uzdrowić. Jest jeden problem, o którym mówiliśmy tydzień temu. Zaczęliśmy mówić o tym, że kiedy Chrystus przeklął drzewo, to drzewo od razu nie obumarło. Minął co najmniej jeden dzień. Kolejnego dnia, kiedy uczniowie już szli, zauważyli, że to drzewo uschło. I widziałem uzdrowionych ludzi z raka tak, jak demon chodził kobiecie po głowie, wszędzie, w różnych miejscach. Dosłownie się przemieszczał pod rękami i widziałem ludzi uzdrowionych, kiedy nic się nie wydarzyło. Widziałem ludzi uzdrowionych, którzy nic nie poczuli, nic nie odczuli. Czy tak jak Zosia, o którą się modliliśmy 1,5 roku temu. Weszliśmy do pokoju. Jedyna rzecz, której się chciałem pozbyć, to tylko rodziców Zosi. Bo rodzice Zosi mieli olbrzymią dozę niewiary. Co zrobił Chrystus w swoim rodzinnym mieście? Nie mógł dokonać wielu cudów z powodu niewiary. Tak? I nic się nie wydarzyło z tą małą Zosią, ale Bóg ją uzdrowił. Pomodliliśmy się, Bóg ją uzdrowił. Została całkowicie uzdrowiona. Całkowicie, nawet lekarze powiedzieli, to jest cud, co się dokonało. Nie daj sobie tego wykraść. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak walczyć z chorobą. Okay? Zaczniemy o tym mówić. Dostaniecie też zadanie domowe, aby budować sobie fundament uzdrowienia. Okej. Okay. Skoro na krzyżu dokonało się przebaczenie, skoro na krzyżu dokonało się uzdrowienie, skoro na krzyżu dokonało się uwolnienie, to dlaczego chcemy wziąć tylko jedną rzecz z tych trzech? Chrystus umarł za wszystko. Za wszystkie trzy rzeczy. Mówiliśmy sobie o słowie sozo, greckie słowo sozo, które występuje w Nowym Testamencie ponad 100 razy. I kiedy jest używane to słowo, w jakim kontekście? Czasami jest używane w kontekście uzdrowienia, czasami w kontekście przebaczenia, a czasami w kontekście uwolnienia, a nawet wskrzeszania z martwych. Amen? Czy w to wierzysz? Nie pozwól twojemu umysłowi oddychać mocniej niż twojej wierze. Nie pozwól. Okej. Kurczę, jest mi tak gorąco, że się dusza, ta klima jest włączona. Dobrze. To, co musimy zrozumieć, to, co musisz zmienić, cokolwiek, jeśli ma się dziać w twoim królestwie. Wiecie, że na przykład dla Pana Boga dotknięcie Olesna i spowodowanie, że pojawi się w tym kościele na przykład w niedzielę 200 osób, to jest żaden problem? Gdzie jest problem? Tu. Problem jest w naszym myśleniu. Problem jest w naszym myśleniu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Odnawiajcie swój umysł. Biblia mówi, myślcie o tym, co w górze. Myślcie o tym, co przyjemne, co dobre, co pożyteczne. Angielska Biblia tłumaczy jeden werset z przypowieści Salomona. To, jakie są myśli człowieka, takim on jest. To, jakie są myśli człowieka, takim on jest. Twój sposób myślenia o pewnych rzeczach, twój sposób myślenia określa, w jaki sposób będziesz funkcjonował. Jeśli myślisz, że Bóg czasami uzdrawia, to jest Jego suwerenna wola, to jeśli to jest Jego suwerenna wola, to nie przyprowadzaj ludzi do Chrystusa, bo to jest Jego suwerenna wola, czy On im przebaczy, czy nie. To jest Jego suwerenna wola, czy On ich uwolni od demonów, czy nie. Bóg swoją wolę określił w Bożym Słowie. Bóg swoją wolę określił w Bożym Słowie. My, wiecie, czym jest słowo suwerenność? Słowo suwerenność czasami to jest to, że jak modlimy się o kogoś, żeby ktoś był uzdrowiony, a on nie został uzdrowiony. No Bóg tak chciał. Nie Bóg tak chciał. Pójdź do domu, sprawdź swoje serce i zacznij pytać Boga, dlaczego tak się stało. Gdzie jest problem? Wiecie, dlaczego czasami ludzie chorują? Bo nie mają przebaczenia. Czasami ludzie nie mają przebaczenia i dlatego są chorzy. Czasami ludzie żyją w buncie i dlatego są chorzy. Czasami ludzie są przeciwni autorytetom, ciągle przeczą na wszystko dookoła i dlatego przyciągają grzech do siebie. Bo grzech może powodować twoją chorobę. Naprawdę tak jest. I będziemy o tym mówić w kolejnych tygodniach. Ja tak mówię, że będziemy mówić w kolejnych tygodniach. Jeszcze nie zaczęliśmy nawet. Skoro, posłuchajcie, to jest ważne. Skoro grzech jest czymś, za co Chrystus umarł, Chrystus dał ci przebaczenie, czy powinieneś akceptować grzech w swoim życiu? Nie. Tutaj nikt nie ma wątpliwości. Skoro Chrystus umarł za nasze choroby, czy powinieneś akceptować chorobę w twoim życiu? Nie. Zbuduj sobie taką warownię w mózgu. Nie toleruj, tak samo jak nie tolerujesz grzechu, tak samo masz nie tolerować choroby w swoim organizmie. Tak samo. Dokładnie tak samo. Nie toleruj. Mówienie, że Bóg chce mnie czegoś nauczyć przez chorobę, jest herezją. Jest kłamstwem. Biblia mówi o tym, że Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Józef w Biblii był człowiekiem bardzo doświadczonym, był w studni, był w domu Potyfara, był w więzieniu, przechodził różne trudności, ale Biblia nigdzie nie mówi, że chorował. W żadnym miejscu Biblia nie mówi, że chorował. Dzisiaj, jak się przygotowywałem, przeczytałem taki fragment Nie wiedziałem, że to jest w ogóle w Biblii. Izajasza 33. Jest świeży fragment. Dla mnie przynajmniej. 33. Ostatni werset w tym rozdziale. Zaczyna się ten rozdział od tego: Pan sprawcą zbawienia. I Bóg tutaj, ta księga mówi generalnie o zbawieniu, które Bóg przygotowuje dla Izraela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 24 werset. I żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory. Ciekawe, nie? Bóg przygotowuje wybawienie i mówi, żaden mieszkaniec, tu jest napisane, nie powie: jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Znowu, odpuszczenie winy i brak choroby i uzdrowienie. Choroba w Starym Testamencie była przekleństwem. Biblia mówi o tym, list do Kolosjan, że Chrystus odkupił nas z przekleństwa zakonu. Przez krzyżu. Jego list, który był przeciwko nam. Niektórzy ludzie mówią, jest taki fragment, który mówi o tym, że list, który był przeciwko nam, że tam były wypisane nasze grzechy i Chrystus wziął te nasze grzechy i pozwolił, żeby te grzechy zostały przybite do krzyża. Gadki szmatki. Tu nie chodzi o nasze grzechy. Tu chodzi o to, że całe prawo judaistyczne, całe 613 przykazań, wszystkie przekleństwa zostały przybite do krzyża. Choroba była przekleństwem w Izraelu. Była przekleństwem, była oznaką tego, że człowiek jest nieposłuszny. Jeśli nie zmienisz swojego myślenia, jeśli nie zrozumiesz, jeśli nie zaczniesz traktować choroby tak jak grzechu w swoim życiu, nie będziesz oglądał ludzi uzdrowionych. Sam nie będziesz chodził w uzdrowieniu. Andrew Womack, który naucza bardzo dużo o tym, mówi, że od 38 lat nie chorował. Od 38 lat. Raz wziął tabletkę na ból zęba, jak był u dentysty, bo już nie mógł wytrzymać. Można chodzić w uzdrowieniu. To nie oznacza, że choroby go nie atakowały. Absolutnie tak było. Choroby go atakowały. Mówi, że poszedł do lekarza i dostawał wyroki nieuleczalnych chorób. Ale ostatnie słowo należy do Boga. Ostatnie słowo należy do Boga. Amen? Musisz zmienić swoje myślenie. Musisz zmienić swoje myślenie. Kto daje chorobę? Czy to jest od Pana Boga? Nie. Jest to od złego, jest to od diabła. Jakkolwiek może być tak, że choroba jest również skutkiem naszego grzechu. Tak? Jakkolwiek może być tak, że choroba jest wynikiem tego, że żyjemy w upadłym świecie. Przykład mojego kolana. Starość, nie radość. Przeciążyłem pewne rzeczy, mechanicznie coś się zepsuło. Co nie oznacza, że Chrystus nie jest w stanie tego uzdrowić. Ale to nie jest wynik grzechu, to nie jest wynik diabelskiego ataku. To jest wynik tego, że żyjemy w upadłym świecie, że nasze ciała niestety nie mają się ku lepszemu, ale mają się ku gorszemu. Tak? 3 lata temu, kiedy to był atak na moje życie, to było od diabła. To było diabelstwo. W czystej formie. I kiedykolwiek pojawia się choroba w twoim życiu, to już nie jest tak, jak jest z przebaczeniem. Panie Jezu, Ty umarłeś za mnie, umarłeś za moje grzechy, przebacz mi je i to się dokonuje. Z chorobą już tak nie jest. Tak? Jakuba, 4 rozdział. I zaczynamy mówić o czymś, czego diabeł nie lubi. I dlatego ja zaczynam się czuć coraz gorzej w tym pomieszczeniu. Były takie kazania w moim życiu, że chorowałem cały wieczór w sobotę. Że nie umiałem spać, że mnie bolała głowa, łapała mnie gorączka. Są kazania, które mówią o upadku diabła. My się naprawdę tutaj nie bawimy w jakieś, wiecie, klub fajnych ludzi. Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Może od 6. To jest kluczowe. To, o czym będziemy teraz mówić. 7 werset. Przeto poddajcie się Bogu, Może tak, od szóstego. Owszem, większą jeszcze okazją Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Poddajcie się Bogu, po pierwsze. Po drugie, przeciwstawcie się diabłu. Biblia nie mówi o tym, wołajcie do Boga, aby Bóg się przeciwstawił diabłu. Nie. Biblia mówi o tym, że to jest moją i twoją odpowiedzialnością. Ty masz się przeciwstawić. Dlatego wielu chrześcijan żyje w totalnej porażce, nie żyje w zwycięstwie, ponieważ diabeł im depcze po głowie, a oni myślą, że to jest Bożą wolą. Wielu chrześcijan jest chorych, znam chrześcijan, którzy byli chorzy, którzy umarli, mając 75 lat, jeden człowiek myślał, że był chory od 30 lat na jakąś chorobę. Znaczy unikam szczegółów, żeby nie było wiadomo, o kogo chodzi. I on twierdził, że to jest jego krzyż, że to jest jego cierń, że to jest Bożą wolą, żeby on tak cierpiał. Bzdura. Bzdura. Gdzie jest mowa o tym w Biblii, że Bóg doświadcza ludzi przez chorobę? Job chorował, tak? A kto spowodował to, że Job chorował? Bóg? Diabeł. Tak? Pamiętaj o tym, że pewne rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, jeśli je zaakceptujesz, aby one się działy, to już przegrałeś. Pewnym rzeczom musisz się nauczyć przeciwstawiać. Biblia mówi o tym. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jak się przeciwstawiać diabłu? Twórzcie sobie ze mną list do Efezjan, 6 rozdział. Dziesiąty werset. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W czym się masz umacniać? W doktrynie? Tak? W słuchaniu chrześcijańskiej muzyki? W czytaniu chrześcijańskich książek? Wiecie, jeśli o mnie chodzi, to apostoł Paweł nie czytał żadnych chrześcijańskich książek. On je tworzył. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Paweł mówi o sytuacji, o czymś, co musimy zrobić w naszym życiu. Musimy co zrobić w naszym życiu? Przywdziać całą Bożą zbroję. A po co mi zbroja jest potrzebna? Do walki. Ty nie jesteś... Jeśli sobie tak jak dyzio na zielonej łące sobie tak krążysz, i myślisz, że... Gdzie to się włącza? No. I myślisz, że tak twoje życie chrześcijańskie biegnie, czasami ci się coś złego przytrafi, czasami coś zachorujesz, czasami coś się wydarzy, no to jest jakieś dziwne. I nie reagujesz na to, diabeł cię będzie kopał cały czas. Diabeł cię będzie kopał cały czas. Jeśli coś w twoim życiu się dzieje, co nie jest Bożą wolą, co widzisz, że to jest dziwne, to jest nielogiczne, to musisz się temu przeciwstawić. Tak? I kiedy masz przywdziać całą Bożą zbroję, jest napisane tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Wiecie, co twoje wykształcenie teologiczne, jakie robi wrażenie na demonie? Żadne. Twoja mądrość? Żadne. Twoja znajomość Biblii? Żadne. Żadne. To, co mamy robić, mamy się umacniać w Bożej mocy. Mamy szukać Boga, spędzać z Nim czas, doświadczać Jego ponadnaturalności. funkcjonować w ponadnaturalności, zmienić swoje myślenie odnośnie ponadnaturalności, a nie wszystko tłumaczyć w taki sposób racjonalny, że to, albo tamto, albo to. Próbuje Kościół pomagać ludziom, którzy są opętani, próbuje im pomagać w taki sposób przez jakieś 50, teraz musisz tych 50 książek przejść ten kurs z nami i dojdziesz do miejsca uwolnienia. Bzdura. Bzdura. Za dużo rozumu, za dużo intelektu, za mało Bożej mocy. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli stawić opór w dniu złym. Będziesz miał złe dni w swoim życiu. Możesz powiedzieć, no ja już miałem. Ty jeszcze nie wiesz, co to jest dzień zły. Ty jeszcze nie wiesz, co to znaczy, że prawie już umierasz. Jeszcze tego nie wiesz, dzięki Bogu. Jakkolwiek będą przed tobą złe dni. Będą przed tobą momenty, kiedy będziesz wiedział, że jesteś atakowany przez diabła. Będziesz wiedział, że to jest dziwne. Będziesz się czuł okradany. Będziesz widział po prostu, jak piekło szaleje wokół ciebie. I w tym momencie to nie jest tak, że przyniesiesz kartkę do kościoła, pomódlcie się o mnie. Jasne, fajnie, będziemy się modlić o ciebie, ale to jest twoja walka. Żeby dorosnąć, musisz się nauczyć sam walczyć. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. I teraz, 16 werset. To jest coś, co mocno we mnie żyje, co Bóg w ciągu półtora miesiąca pokazał mi dopiero, jak mega ważne to jest. Chwała Ci, Panie, po 15 latach. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Pierwsza rzecz, na której musisz się skupić. Mieć tarczę wiary. Co to jest tarcza wiary? Z czego zbudowana jest tarcza wiary? Tarcza wiary zbudowana jest z Bożych obietnic. Z Bożych obietnic. Diabeł będzie przychodził do ciebie. Pamiętaj o tym. Mieczem ducha, o którym będziemy mówić za chwilę, jest Boże Słowo. Ale diabeł również używa słowa, aby zburzyć twoją wiarę. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy idzie za Panem Bogiem, nagle zgrzeszy. I przychodzi diabeł. I co? Pojawia się temu młodemu wierzącemu, pokazuje, jaki jest i mówi, aha, ha, to ja, diabeł, popatrz na mnie. Ha, 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 idziesz do piekła. Nie. Co mówi diabeł? Diabeł przychodzi ze swoim słowem i mówi, tak, taki jesteś chrześcijanin, w niedzielę tam rączki podnosisz, udajesz, że wszystko fajnie, Biblię nosisz, nawet językami się modlisz, w ogóle sprawdź, czy to jest prawdziwe. Ty zbawiony jesteś? Nie rób z siebie głupka i z Pana Boga. On jest święty. On nie akceptuje niczego, co jest nieświęte. Tak mówi diabeł. Bo diabeł w swojej naturze ma zawsze podważanie tego, co mówi Bóg. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno Bóg powiedział? O, chyba Bóg tak nie powiedział. Czy na pewno Bóg cię uzdrowił? Popatrz, co się z tobą dzieje. W przypadku choroby diabelskim językiem jest po pierwsze myśli, które ci będzie wrzucał do głowy, a druga rzecz, mój drogi, w przypadku uzdrowienia to są symptomy, to jest jego język. Mówiłem półtora miesiąca temu, kiedy uszkodziłem moją kostkę, kolano, chrząstkę? Ty nawet wiesz, jak to się po łacinie nazywa i to jest przerażaj. Meniskus, super. Meniskus, kiedy się uszkodził mój meniskus, miałem dokładnie te same symptomy.
Co tam?
Co multiple sclerosis. To było dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Kiedy wyszedłem po prostu na dwór i szedłem do szkoły, mówię, to jest dokładnie to samo. I zaczął diabeł robić mi dziurę w mózgu. A widzisz, i zaczął racjonalizować pewne rzeczy. Wcale nie zostałeś uzdrowiony. Co tam? Wcale nie zostałeś uzdrowiony. I miałem taki jeden dzień, kiedy mi wjeżdżał do mózgu absolutnie we wszystkim. Po pierwsze myślami, a po drugie symptomami. Kiedy zostałeś uzdrowiony, to nie myśl sobie, że to teraz Pan mnie uzdrowił, będzie super, chwała Bogu. Przygotuj się na dzień zły. Że to twoje uzdrowienie będzie poddane próbie. Diabeł będzie przychodził i będzie zasiewał ci wątpliwości. Będzie ci mówił, tak, uzdrowiony jesteś, bzdura, po prostu cofnęło się coś na chwilę, masz to z powrotem. I diabeł wcale nie potrzebuje mówić do ciebie. On ma ludzi, którzy będą mówić do ciebie przez niego. Czy on przez nich. Uważaj na to, co mówisz ludziom walczącym o swoje uzdrowienie. Jak widzisz, że jest źle, to nigdy nie mów, co widzisz. Mówiłem wam o tym, że jak ja byłem chory 3 lata temu, to odbierałem tylko kilka telefonów od chrześcijan. Reszta to coś po prostu jakaś masakra. Jakaś masakra. Ludzie, którzy nie mieli totalnie wiary po prostu w uzdrowienie. Ludzie, którzy płakali i mówili, Sławek, czemu to nie przyszło na mnie? Ty jesteś taki dobry człowiek. Ja bym to wziął na siebie. Mówię, facet, o czym ty w ogóle mówisz? O co ci w ogóle chodzi? Co ty bredzisz? I byli ludzie, że Bóg mnie ukarał za to. Chrześcijanie wysyłali mi fragmenty, które, że Pan mnie ukarał. Super, tylko ja nie wiedziałem, za co mnie Pan ukarał, tak? Nie podłączaj się do diabelskiego źródła. I teraz ważna rzecz. Mamy tu przyszłego lekarza. I to jest ważne. Prawdziwe twoje uzdrowienie będzie potwierdzone przez lekarzy. Tak i amen. Po prostu. Nie bój się iść do lekarza. Pamiętamy sytuację 2 tygodnie temu, kiedy modliliśmy się tu o Krysię, o jej tarczyce. I ewidentnie coś się działo. Krysia mówi, że czuła ciepło na tej tarczyce. Że... To samo. To samo. Krysia nie umiała tutaj ustać. Mega Boża obecność. I spodziewasz się, że nastąpiło uzdrowienie. Krysia poszła do lekarza i wcale nie. Poszła, zrobiła wyniki i okazało się, że wcale nie. Znaczy badania i wcale nie. I co? I co teraz? Walczymy dalej. A nie, to takie, to pff, co to. Pff. Nawet Pan Jezus modlił się o człowieka, to jest super, kiedyś spróbowałem przeduchowić ten fragment, modlił się o człowieka, który był niewidomy i mówi, co widzisz? Widzę ludzi jak drzewa. Ja już sobie zbudowałem kazanie, że bo Bóg mu pokazał teraz Chrystus duchowy świat, że ludzie są jak drzewa, które i on widzi, czy oni wydają owoc, czy nie wydają owocu, a jak nie wydają, to Biblia mówi, że oto siekiera już jest przyłożona. Fajnie budowałem, tak buduję kazanie. Natomiast to w ogóle nie o to chodziło. Facet, który był niewidomy, mówi, widzę ludzi jak drzewa. I co zrobił Chrystus? To pozwól, że ci wyjaśnię pewną przypowieść. Nie! Chrystus pomodlił się o niego jeszcze raz i został uzdrowiony. Czasami uzdrowienie po prostu wymaga czasu. Zwątpienie, język, którego używa diabeł, to jest właśnie, to są objawy, symptomy, które pojawiają się, które były dokładnie takie same, jak zostałeś uzdrowiony. Tak? To są myśli, żebyś tylko zwątpił. I teraz jest niedobra wiadomość. Jeśli się temu nie przeciwstawisz, jeśli nie weźmiesz tarczy wiary, jeśli nie powiesz, diable, wynoś się z mojego życia. Wynoś się z mojego życia. Zostałem uzdrowiony i jestem uzdrowiony. I czym, co masz teraz mówić diabłu? Teraz masz wziąć miecz, tak, o którym dalej mówili do Efezjan. Weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I teraz zastanów się nad jedną rzeczą. Kiedy Chrystus był na pustyni, kiedy przyszedł do niego diabeł, aby go kusić, znowu zrobił diabeł zrobił to, co zawsze. Jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli. Przed chwilą Chrystus był ochrzczony i Bóg powiedział, także ludzie to słyszeli, ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chrystus znajduje się na pustyni, gdzie Duch Święty go poprowadził. Duch Święty poprowadził na pustynię Pana Jezusa i Duch Święty będzie czasami prowadził nas na pustynię, abyśmy nauczyli się walczyć z diabłem. I kiedy znalazł się na pustyni, diabeł mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, zwątpienie. No jeśli jesteś, to zrób to, jeśli jesteś, to zrób to. I Chrystus 3 razy używał Bożego Słowa, ale diabeł również użył Bożego Słowa. Tylko diabeł użył Bożego Słowa, wyrywając je z kontekstu. To, co ja wam mówię, to nie są rzeczy wyrwane z kontekstu. Dlatego potrzebujesz tych fragmentów. Dlatego potrzebujesz wiedzieć, że jest coś takiego jak, kurczę, Jakuba 4,7, Izajasza 53, Mateusza 8,17, 1 Piotra 2,24. Potrzebujesz to znać lepiej niż tabliczkę mnożenia. Potrzebujesz znać Boże Słowo, aby móc funkcjonować, aby móc się opierać, aby móc się przeciwstawić diabłu i brać tarczę wiary. To jest jedyna rzecz, którą się bronisz. Tarcza wiary. Kiedy przechodzisz problemy finansowe, mój drogi, to też weź tarczę wiary. Tarczę wiary zbudowaną z Bożych obietnic. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Jahwe Irech, tak się nazywa Bóg, to jest Jego imię. Bóg, który zaopatruje. Tak? Buduj swoje życie i przeciwstawiaj się rzeczom w twoim życiu, które nie są Jego dziełem, ale które są dziełem diabła. Możesz mnie spytać, no ale kiedy się skończy ta walka? Jest dobra wiadomość, ta walka się skończy. W niebie już nie będzie diabła, nie będziesz miał z kim walczyć. Ale dopóki tutaj jesteś, dopóki marzysz o tym, aby Bóg cię używał, dopóki marzysz o tym, aby wypełnić swoje powołanie, to jest wiele bitew przed tobą. Naprawdę wiele trudnych, ciężkich bitew. Nie będę opowiadał, jakie to są bitwy. Ale największe bitwy zawsze znoszą w chrześcijaństwie ludzie, którzy zakładają kościół. Oni są dotykani przez diabła rakiem. Dzieci ich po prostu są dotykane. Diabeł chce je zabić. Ciągle coś się dzieje. Ciągle coś się dzieje w ich życiu. To jest ciągła walka. Jeśli chcesz wypełnić Boże powołanie, przygotuj się na bitwy. Jeśli chcesz przebrnąć przez swoje życie i wypełnić 10% tego, co ma dla ciebie Bóg i rzuć nudnym, przeciętnym, ale chrześcijańskim życiem, to diabeł cię nie musi nawet ruszać. Ty już jesteś pozamiatany. Ale jeśli chcesz, Paweł mówi o tym, że przygotujcie się na dzień zły. Przygotujcie się na pociski diabelskie, które diabeł będzie wysyłał w twoją stronę. Amen? Amen. Gorąco dzisiaj jest, nie? I teraz tak. Ja już kończę. To jest ważne. Jeśli nie masz świadomości, jeśli to jeszcze nie funkcjonuje w twoim sercu, to żeby zafunkcjonowało w twoim sercu, musisz tego wszystkiego przesłuchać tak długo, aż to zacznie funkcjonować w twoim sercu. Jeśli nie masz świadomości, że Chrystus na krzyżu również umarł za twoje choroby, nie będziesz w stanie się modlić o chorych ludzi, bo nic się nie będzie dziać. Musisz mieć świadomość. Ludzie, o których się modlisz, oni też muszą mieć trochę wiary. Ale ty, kiedy się modlisz, musisz mieć stuprocentową pewność, że Bóg umarł za te choroby. Musisz po drugie mieć stuprocentową pewność, że Bóg tego chce. 17 razy w Nowym Testamencie Chrystus uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli. Chrystus mówił do trędowatego, chcę, bądź uzdrowiony. To jest Jego wolą. Jeśli nie masz świadomości, że słowo sozo oznacza zbawić, uzdrowić i uwolnić. Jeśli nie wiesz, że to jest wszystko jeden pakiet, nie będziesz funkcjonował w ponadnaturalny sposób. Musisz mieć świadomość tych trzech rzeczy. I co najważniejsze, musisz mieć świadomość najważniejszej rzeczy, którą jest to, że Bóg jest dobry. To jest fundamentem absolutnie wszystkiego. Biblia mówi o tym, że Bóg jest miłością. To jest coś więcej niż bycie dobrym, że Bóg jest miłością. I wbrew pozorom, zrozumienie, że Bóg jest dobry, to jest jak ubranie sobie okularów z kolorem czerwonym. I nagle wszystko staje się czerwone. To całkowicie zmienia sposób twojego funkcjonowania, kiedy zrozumiesz, że Bóg jest dobry. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, Bóg jest dobry i wszystko, co robi, robi z miłości do ciebie i z dobroci do ciebie. Ale nie myśl sobie, że jeśli ktoś choruje albo ty chorujesz, że to jest objaw Jego miłości. Jak Bóg, który jest dobry, od którego pochodzi tylko i wyłącznie dobry dar i tylko dobre rzeczy pochodzą od Niego, może dać ci coś złego? Przecież sam Jakub w Bożym Słowie powiedział, nie może drzewo rodzić zarówno dobrych rzeczy i złych rzeczy. No to co? No to Bóg może rodzić dobre rzeczy, Bóg może uzdrawiać, a z drugiej strony może dawać choroby. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Wasze zadanie domowe na 7 dni, podam wam fragmenty, to musi zacząć funkcjonować w naszej głowie. Zapisz sobie takie fragmenty. Studiuj to. Jesteście gotowi? Głupio teraz tym, którzy nie notują, nie? Ja pamiętam, jak 3 tygodnie temu tutaj ludzie wychodziliśmy, że chcieliśmy prorokować. Jak ma Bóg do ciebie mówić, jak ty nie masz Biblii? Wiecie, że Bóg może coś chcieć powiedzieć do ciebie, ale dlatego, że ty nie masz Biblii, to jak ma Bóg do ciebie mówić? Nie, no może mogę was głaskać i mówić, że jesteście wspaniali, bo jesteście wspaniali, a mogę wam powiedzieć to, co może ratować wam życie. Notuj to, co Bóg chce mówić do ciebie. Zapisuj to. Dobra. Mateusza 8 rozdział, wersety od 5 do 13. Macie? 8 rozdział od 5 do 13. Przeczytajcie to sobie. Przestudiujcie to sobie, o czym tam jest mowa. Psalm 107, werset 20. Izajasza 55, 11. To jest na dzień pierwszy. Wrócicie dzisiaj do domu, poczytaj to sobie. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Kolejny, dzień drugi, wtorek. Mateusza 8 rozdział, wersety od 1 do 4. Od 1 do 4. 8 od 1 do 4. Od 8 rozdział, od 1 do 4. Drugi werset. Psalm 30, werset drugi. Psalm 30, werset drugi. 30, werset drugi. I ostatni werset z tego dnia. Łukasza, 5 rozdział. Wersety od 12 do 16. Teraz pytanie za 100 punktów. O czym mówią te fragmenty? 5 rozdział, 12-16. 12-16. 12 do 16, tak. Dzień trzeci. Mateusza 8 rozdział, wersety od 14 do 17. Ósmy, werset od 14 do 17. Osiem, wersety 14 do 17. Kolejny, Izajasza 53, wersety od 3 do 5. To już teraz powinniście wiedzieć, o czym tu jest mowa nawet. Wersety od 3 do 5. I ostatni werset. Łukasza, 4 rozdział. Wersety od 38 do 39. Czwarty rozdział, wersety od 38 do 39. Dajesz radę Biniu tam, tak? Wiesz? Czwarty dzień. Mateusza 9 rozdział. Wersety od 1 do 8. Dziewiąty rozdział, wersety od 1 do 8. Idziemy dalej. Psalm 103. Psalm 103 był pisany przez Dawida. Dawid miał objawienie w Starym Testamencie 700 lat przed Chrystusem, jak będzie wyglądać Ewangelia. Błogosław dusza moja Panu. Nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. On przebacza wszystkie winy Twoje i leczy wszystkie choroby Twoje. Psalm 103, wersety od 1 do 5. Mateusza, kolejny fragment. Mateusza 12 rozdział, werset 15. Tak? Dobrze. Dzień piąty. Druga Królewska, czwarty rozdział, wersety od 8 do 37. Druga Królewska, czwarty rozdział, wersety od 8 do 37. Tak, macie? Kolejny werset. Jana 14:27. Jana 14:27. Czternasty rozdział, 27 werset. Księga Joba, 12 rozdział, 10 werset. Joba, 12 rozdział, 10 werset. Joba, 12 rozdział, 10 werset. Dzień szósty. Znowu druga Księga Królewska, 5 rozdział. Piąty rozdział, wersety od 1 do 14. Tak? To byłoby niekulturalnie. Pierwszy list Piotra. To jest dzień szósty. Dzień szósty, jeszcze raz. Druga Królewska, piąty rozdział, wersety od 1 do 14. I pierwszy Piotra. Drugi rozdział. Wersety od 22 do 25. Też powinniście wiedzieć, o co chodzi. I Galacjan, 5 rozdział, 6 werset. 5-6. Galacjan 5-6. I dzień siódmy. Dzień siódmy. Izajasza 38, wersety od 1 do 22. 38, wersety od 1 do 22. Kolejny, Psalm 21, werset 4. Psalm 21, werset 4. Kolejna rzecz, Psalm 91, werset 16. Generalnie cały Psalm 91. Czytajcie sobie Psalm 91. Jeśli walczysz teraz z jakąś chorobą, Psalm 91 to jest machine head, jak to mówią. I ostatni werset z tego dnia siódmego. Tak, dobrze, ktoś zauważył. Przypowieści Salomona 10:27. Przypowieści Salomona 10:27. 27. Studiuj sobie to, bo wiara twoja będzie płynąć z tego, jeśli zaczniesz to rozumieć, jeśli Bóg zacznie ci objawiać te rzeczy. Jeśli chodzi o temat uzdrowienia, to jest najbardziej skomplikowany temat. Wiele rzeczy dzieje się, mało co dzieje się szablonowo. Czasami ludzie są od razu uzdrawiani, czasami nie. Nie od razu. Ale nie zmieniaj teologii na podstawie swoich własnych doświadczeń. Wielu chrześcijan poddało się w tym w kwestii uzdrowienia, bo coś się nie zaczęło dziać tak, jak oni tego chcieli. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, który chce prezentować ludziom 1/3 Ewangelii, to zastanów się, czy to jest wszystko, co Bóg ma, czy Bóg ma może coś więcej. Bo Bóg umarł już za coś więcej. Wczoraj mieliśmy przykład kobiety, która oddała swoje życie Chrystusowi. Super, chwała Bogu, że oddała swoje życie Chrystusowi. Wielu chrześcijan mówi, a to już super, to już fajnie, oddała życie Chrystusowi, jest fajnie, jest super. Tylko był jeszcze jeden problem. Demony. Jeśli teraz spróbuję sobie usprawiedliwić, że to, co ona przeżywa, to są jej problemy jakieś takie emocjonalne, to jest bzdura. To jest bzdura. Po prostu ludzie potrzebują uwolnienia i uzdrowienia. Tak jak wam powiedziałem, nie jestem ekspertem w dziedzinie uzdrowienia. To jest temat, w który wchodzę. Powiedziałem wam o tym, że mam kilka uzdrowień za sobą. Tak? Modląc się o ludzi, widziałem ich uzdrowienia. Nawet z raka. Sam przeżyłem uzdrowienie. Ale temat jest tak szeroki, tak głęboki, że nie twierdzę, że wiem wszystko. Wiem już trochę. I to trochę mi wystarczy, żeby mieć świadomość pewnych rzeczy. Amen? Okej. Idziemy się modlić. Jeśli chcesz z tego zrobić pożytek, z tych fragmentów biblijnych, to módl się nimi. Wiecie, jak się modli Biblią? Że sobie te fragmenty czytasz na głos. Czytasz je sobie na głos. Błogosław duszo moja Pana. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Tak? On przebaczył wszystkie grzechy moje. On uzdrowił wszystkie choroby moje. Nie musisz żyć w porażce. Możesz żyć w zwycięstwie. Naucz się przeciwstawiać diabłu. Tak jest, że niektórzy chrześcijanie... Po prostu diabeł niestety zwycięża w ich umyśle. Nie osiągniesz pełni w swoim życiu tego, co Bóg chce dla ciebie, jeśli nie pokonasz pewnych rzeczy. Masz się temu przeciwstawić. Masz ubrać Bożą zbroję i funkcjonować w zwycięstwie. Pomodlimy się najpierw o choroby. Kiedykolwiek chcesz się modlić o choroby, najpierw musisz zrobić to, co ja zrobiłem teraz. Zbudować wiarę, klimat, atmosferę wiary. Bezsensem jest podejść do kogoś i od razu kłaść na niego ręce i się modlić i Nie. Musisz zbudować atmosferę wiary. Amen? Atmosferę wiary. I to jest istotne, aby ludzie, nie z wszystkimi się módl o uzdrowienie. Chrystus się nie modlił z wszystkimi o uzdrowienie. Kiedy miał kogoś skrzesić z martwych, to płaczki narzekających, marudzących wysłał po prostu, sorry. Wszedł tam sam z jednym uczniem, chyba chodziło tu o Łazarza albo tą małą dziewczynkę i wzbudził ich z martwych. Bóg nie potrzebuje intelektualistów, Bóg nie potrzebuje bystrych ludzi, Bóg potrzebuje ludzi wiary. Dlatego jest dla mnie i dla ciebie nadzieja. Modlimy się o tatę Marka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej.